Zapraszamy do wysłuchania książki Fabrice'a Midala zatytułowanej Odpuść sobie i żyj. Przełożyła Julia Celer-Szczepaniak. Czyta Janusz Zadura. Wstęp. Od lat jestem zapraszany do szkół, przedsiębiorstw czy szpitali, aby przygotowywać konferencje i seminaria. Po każdym z tych spotkań niezmiennie dochodzę do jednego wniosku. Całymi dniami się zadręczamy. Zadręczamy się tym, aby wcielać w życie zasady, nakazy i wzorce, które nam nie odpowiadają. Zadręczamy się, ponieważ chcemy zrobić coś lepiej i ponieważ uważamy, że nigdy nie postępujemy dobrze. Zadręczamy się, bo jesteśmy przekonani, że inni to potrafią. Często zadręczamy się jeszcze zanim zostaniemy poproszeni o cokolwiek. Zostaliśmy wciągnięci we frenetyczny aktywizm, który całkowicie nas oślepia. Schwytani przez nagłą konieczność robienia, przestajemy dostrzegać, że w rzeczywistości nie robimy nic. Krzątamy się i zapominamy o tym, co istotne. Zapominamy o tym, żeby się ośmielić. Odpuść sobie. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie ma innego sposobu na odnalezienie w sobie możliwości, o których zapomnieliśmy. Przestań. To jedyna metoda. Uwolnij się od złudnych protokołów, procedur, pozornych konieczności. Tylko w taki sposób dostrzeżesz, jak budzą się w tobie entuzjazm i pragnienie, aby iść do przodu. Nie uciekaj na górskie szczyty, ani nie zaszywaj się w najgłębszym kącie jaskini, aby się zastanowić. Zostań na swoim miejscu i przestań się nad wszystkim namyślać. Odpuść sobie, ponieważ natychmiast trzeba zdławić cierpienie, nędzę i okrucieństwo tego świata. Zmiany potrzebne są od zaraz. Odpuść sobie. Rozdział pierwszy. Skończ z medytacją. Nic nie rób. Nigdy nie pytaj o drogę tego, kto ją zna. Istnieje ryzyko, że nie zabłądzisz. Rabin Nachman z Bracławia. Czy ja medytuję? Zadaję sobie to pytanie, kiedy widzę całą masę książek i mnóstwo prac naukowych, które wzywają nas do medytowania, uczą technik i rozwijają przed nami listę swoich dobrodziejstw. Czy medytuję? Nie w tych okolicznościach. Niczego od siebie nie wymagam. Jeśli nie mam ochoty na medytację, robię co innego i tyle. To ani dobrze, ani źle. Żaden dramat. Nie stosuję żadnej techniki. Nie skupiam się na instrukcji obsługi. Medytuję, żeby się uwolnić od wszystkich nakazów. Nie zamierzam zostać człowiekiem mądrym, spokojnym czy cierpliwym. Nie mam żadnego zamiaru, żadnego celu. Nie zależy mi nawet na tym, aby rozpocząć lub skończyć dzień w szczególnym stanie ducha. Praktykuję medytację od ponad 25 lat. Od około 15 lat uczę innych, jak to robić, ale nie przekazuję żadnej techniki ani nie kuszę żadnymi obietnicami. Zresztą, kiedy zaczynałem uczyć, wiele osób przepowiadało mi porażkę. Co takiego mogłem przekazywać, skoro od razu wyjaśniałem, że medytacja nie jest produktywna, że nie sprawia, iż jesteśmy skuteczniejsi, nie stajemy się dzięki niej mądrzejsi i zasadniczo niczemu ona nie służy. I właśnie dlatego jest naszą szansą, gdyż wyzwala nas od podporządkowywania się dyktaturze użyteczności i zyskowności, tak typowych dla naszych czasów. Przez lata panowała wokół mnie obsesja wyników. To było jak trucizna. Opłacalność i korzyść przekształciły się w słowa kluczowe naszego świata, również w sferze medytacji. Na moich oczach mnożyły się podręczniki i ćwiczenia. Byłem nawet świadkiem niemal zalecanego dawkowania, przy którym gwarantowano efekty pod koniec serii złożonej z 10 lub 20 seansów. Mówiono nam, że należy medytować w przedsiębiorstwach, by pracownicy podnosili ich rentowność, w szkołach, by uczniowie lepiej się koncentrowali i byli bardziej produktywni, w domach, by ich mieszkańcy byli mniej zestresowani. Widziałem adeptów medytacji, którzy najpierw rozczarowani, z czasem stawali się zniesmaczeni Szkolenie nie przyniosło żadnych rezultatów, nie zaszła w nich przemiana, nawet się nie odstresowali. Mówili mi, że niedostatecznie się koncentrowali. Nie udawało im się odciąć od własnych myśli, rozpraszali się. Medytowali w złej pozycji, a niewykluczone, że po prostu przyjęta przez nich technika, ostatecznie bardzo trudna, tak naprawdę nie była przeznaczona dla nich. W rzeczywistości przygotowali się do tego jak do egzaminu ustnego, a przecież im bardziej jesteśmy napięci, tym bardziej skupiamy się na obowiązku osiągnięcia sukcesu i tym bardziej ryzykujemy, że będziemy mieli ściśnięte gardło, wilgotne ręce, będziemy odczuwali strach, brak przyjemności, w rezultacie poniesiemy porażkę. Ten typ medytacji lub to, co w ten sposób jest nazywane, to nie moja bajka. Medytacja, w moim rozumieniu tego słowa, to nie technika, nie ćwiczenia, ani jakieś tajemnicze działania. Dla mnie medytacja to sztuka życia. Sztuka odpuszczania sobie. Niczego nie zalecam ani nie gwarantuję. Nie uczę żadnych sztuczek i nie daję cennych rad. Nie sugeruję, abyście obserwowali, jak wasze myśli przelatują wam przez głowę i nie zatrzymywali się tak jak chmury, które w końcu się rozpraszają. To nie jest zła technika. Ale kiedy człowiek zaczyna ją stosować, bardzo szybko zaczyna się nudzić, a nuda zabija. Tak więc nie mam ochoty się męczyć, zmuszając się do medytacji. Wolę postawić na inteligencję i człowieczeństwo każdego z nas. Wiem, że moje słowa zranią wielu, ale postanowiłem, że będę mówił prawdę, ponieważ jestem tego pewien. W gruncie rzeczy medytujemy tylko wówczas, jeśli przestajemy usiłować medytować. Pozbywamy się konieczności odniesienia sukcesu, wypełnienia powinności, zrealizowania celu. Inaczej mówiąc, jeśli zrzucamy z siebie obowiązek życia w strachu przed porażką. Tak, bywam czasem spięty i rozdrażniony. Dlatego najlepszym sposobem, żeby jeszcze bardziej mnie rozdrażnić, zadręczyć, jest poradzić mi, abym się rozluźnił. Nie będę nawet czekał na to hasło, doskonale potrafię zadręczać się sam. Tak jak każdy, mam skłonność do postępowania dobrze, czym wprowadzam się w stan ekstremalnego napięcia. Podejmuję wyzwania, po czym ogarnia mnie paniczny lęk, że im nie podołam. Zresztą wiem z doświadczenia, że jeśli zadowalam się stwierdzeniem, iż jestem spięty i pozwalam sobie na to, aby w tym stanie pozostać, kiedy daję sobie spokój z tym moim rozdrażnieniem, najczęściej, co ciekawe, bardzo szybko się rozluźniam. To właśnie ten gest, tak prosty, a jednocześnie tak skomplikowany, śmiałość we wrzuceniu na luz, odwaga w odpuszczeniu sobie, to nazywam medytacją. Pamiętam moich dziadków, którzy całymi godzinami potrafili siedzieć w ciszy i wpatrywać się w ogień trzaskający w kominku. Byli komunistami. Mieli dystans do religii i do duchowości. Daleko im było do mistycyzmu i nigdy nie słyszeli o medytacji. Ale ich wieczory przy kominku były tym, co jest najbardziej zbliżone do medytacji w moim rozumieniu tego słowa. To był ich sposób na odzyskanie higieny ducha. Naturalny odruch, banalny, ale nieodzowny. Równie naturalny i równie prosty, co chodzenie, ruszanie się, męczenie się, uprawianie tego, co dziś nazywamy sportem i co wykonujemy zgodnie z wyuczonymi zasadami, zaleceniami, na przyrządach, z urządzeniami mierzącymi nasze osiągnięcia, które następnie porównujemy z wynikami sąsiada. Nasi pra-pradziadkowie nie potrzebowali uprawiać joggingu, żeby zachować dobrą formę. Miałem 14 lat, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej metodzie, która w tamtych czasach była metodą poufną, znaną niewielu osobom. Niesłychanie mnie intrygowała, ale bałem się, że jeśli się w nią zagłębię, przekształcę się w jakieś warzywo. Przez chwilę nic nie robić. Czy to nie jest całkowite poddanie się? Ponadto powtarzałem sobie, że gdyby ta jakże prosta metoda naprawdę działała, każdy by ją stosował. Ponownie zanurzyłem się w książkach, które dosłownie pożerałem i w wierszach, które sam pisałem, ale w głębi duszy wciąż byłem zaintrygowany. Kiedy miałem 21 lat, przekroczyłem pewien próg. Rozpocząłem studia filozoficzne. Moje rozczarowanie osiągnęło ten sam poziom, co entuzjazm, który popchnął mnie na tę drogę. Szczerze mówiąc, nie dawałem rady. Wciągnąłem się w te studia w tajemnicy przed rodzicami, którzy sądzili, że studiuję prawo. Nie czułem się komfortowo z tym, że ich okłamuję, ale miałem nadzieję, że wreszcie uda mi się coś osiągnąć w dziedzinie, która mnie interesuje. Moje wyniki były jednak marne. Nie potrafiłem przebrnąć przez lektury. Ledwie przeczytałem jedną książkę, co kosztowało mnie ogromnie dużo wysiłku, i natychmiast zapominałem pojęć, które należało sobie przyswoić. Dostałem od kogoś namiary na pewną grupę Amerykanów. Kiedy zadzwoniłem do drzwi ich domu, byłem przytłoczony. Niezwykle uprzejmy mężczyzna powitał mnie, po czym w kilku słowach wprowadził w medytację. Powiedział, że wystarczy, jak usiądę sobie wygodnie na poduszce i po prostu będę się przyglądał uważnie temu, co się dzieje. Będę obecny. Miałem odłożyć na bok swoją wiedzę i swoje umiejętności i nie próbować niczego zrozumieć, ponieważ nie ma tu nic do rozumienia. Nie mogłem w to uwierzyć. Wtedy nie miałem nic do roboty. W taki oto sposób medytowałem po raz pierwszy. Nie wiedziałem wówczas, że spotkało mnie wielkie szczęście. Zostałem wtajemniczony przez samego Francisco Varela. Ten uprzejmy mężczyzna, który otworzył mi drzwi, był jednym z największych współczesnych neurobiologów. Siedząc na poduszce, wreszcie zrozumiałem, co to znaczy prawdziwa ulga. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki przeżyłem szok. Byłem kiepskim uczniem, w moich dzienniczkach roiło się od uwag typu stać go na więcej, musi zostać surowo ukarany, wiecznie z głową w chmurach. Byłem uczniem, który naprawdę chciał więcej, ale zupełnie nie rozumiał, czego od niego się oczekuje, ani tego, jaki to ma związek z jego życiem. W szkole podstawowej nie było jeszcze tak źle. Kiedy miałem trudności, kiedy byłem smutny, szedłem do wychowawczyni, a jej życzliwość i zaufanie, jakie we mnie pokładała, uspokajały mnie. Ale w gimnazjum było tylu nauczycieli. Z żadnym z nich się nie zaprzyjaźniłem i przestałem cokolwiek rozumieć. Trzeba było zrobić to i to, nauczyć się tej i tej lekcji. Nie dawałem rady. A tam, po raz pierwszy w życiu, niczego nie musiałem osiągnąć. Nic nie musiało mi się udać. Wystarczyło, że byłem otwarty na to, co się dzieje, że powracam do mojej fizycznej obecności, do mojego oddechu, moich doznań, mojego postrzegania, do tego, co mnie otacza. Wreszcie poczułem się jak w domu i zacząłem regularnie uczęszczać na spotkania z Amerykanami. Czasem bardzo dużo wysiłku wkładałem w ćwiczenia, chociaż zasadniczo proszono mnie o to, abym się rozluźnił. Zdarzały się takie seanse, podczas których obawiałem się, że coś mi nie wyjdzie, ale tam nie było niczego takiego, co mogłoby nie wyjść. A ja wciąż nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę. Trudno mi było w to uwierzyć. Bywały takie chwile, gdy niepokoiłem się, że będę osądzany, a tymczasem nikt nie przychodził tam po to, żeby mnie osądzać. W takich momentach czułem się niezadowolony, zagubiony. Ledwo oddychałem, kiedy starałem się koncentrować na tym, żeby postępować dobrze. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nic nie trzeba robić. Szkoda, że nikt mi wówczas nie powiedział: odpuść sobie. Ale to nie było słownictwo na miarę tamtych czasów. Nie pojmowałem tego, chociaż próbowano mi to wyjaśnić. Wbrew swej woli wracałem do typowych mechanizmów stosowanych w życiu codziennym, żeby wykonać zadanie, być uważnym, by nie popełniać błędów, by odpowiednio siedzieć, by odpowiednio oddychać. To dlatego wszystko mi się natychmiast plątało. Traciłem sens medytacji. Potrzebowałem czasu, podczas którego błądziłem po omacku, żeby wreszcie przyznać, iż medytować oznacza po prostu zostawić siebie w spokoju, odpuścić sobie. I że odpuszczenie sobie, ta złota zasada medytacji, powinno stanowić motyw przewodni naszej egzystencji. Jesteśmy uwarunkowani, żeby wiecznie coś robić. Gotować, pracować, kochać, oglądać telewizję, rozmawiać przez telefon. Nawet gdy mówimy: nic nie robię, w rzeczywistości robimy mnóstwo rzeczy. Skaczemy pilotem po kanałach, gawędzimy ze sobą w głowie, przechodzimy z jednej czynności, jednej myśli do drugiej z powodu braku ciągłości i ze strachu przed chwilą spokoju. Nasza uwaga jest rozproszona i rzeczywiście mamy wrażenie, że się obijamy, że tracimy czas, że nie robimy niczego istotnego ani ożywczego. W gruncie rzeczy medytacja to po prostu fakt istnienia, fakt zatrzymania się, zarządzania sobie przerwy, wstrzymania biegu po to, aby być obecnym w sobie, zakotwiczyć się w swoim ciele. To szkoła życia. Bycie nie wymaga szczególnej wiedzy. Tym bardziej medytacja w znaczeniu, które rozumiem i które stosuję. Zresztą medytacji się nie analizuje. Japoński mistrz Zen Shunryu Suzuki, który mieszkał i nauczał w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60., chętnie powtarzał, że najlepiej medytują początkujący. Ci doświadczeni mają bowiem skłonność do gubienia się w złożonościach. Medytować to pozostać początkującym, otwartym i ciekawym. Nic nie robimy, a i tak dzieje się mnóstwo rzeczy. Zostałem przygotowany do praktykowania takiej medytacji, która stanowi raczej gest wolności niż mechaniczną technikę zgodną z protokołem. To jest to, co dziś bardzo słusznie nazywamy praktykowaniem mindfulness, który to termin tłumaczę raczej jako uważną obecność niż uważną świadomość. W tym kontekście medytowanie jest równie proste co mycie zębów lub wpatrywanie się w ogień płonący w kominku. Spróbuj. Usiądź. Na poduszce albo na krześle. Wszystko jedno. Nie istnieje żadna pozycja zalecana ani zakazana. Sam fakt zajęcia pozycji siedzącej nie jest żadną techniką. To po prostu bardzo łatwy sposób na to, aby osiągnąć stan nic nie robienia, nie zaprzątania sobie niczym głowy. Chciałbym służyć rozsądną radą. Siedź prosto, żeby zachować czujność, uważność i swobodę. Traktuję to raczej jako naturalną postawę, a nie obowiązek. Kiedy oglądasz film albo uczestniczysz w konferencji, nie masz naturalnej potrzeby, żeby się poderwać w decydującym momencie, takim, który cię zaciekawi i z którego nie chciałbyś nic utracić? Postawa wyprostowana otwiera umysł na całą teraźniejszość. To nie przypadek, że chętniej nucisz stojąc pod prysznicem niż leżąc na kanapie. Zresztą naukowcy analizują ten fenomen w dość zabawny sposób. W ramach badań przeprowadzonych w Nowym Jorku podzielono badanych na dwie grupy. Na prośbę naukowców członkowie pierwszej grupy mieli przyjąć niedbałą postawę ze zwieszonymi ramionami, jak gdyby próbowali się usprawiedliwiać. Przedstawiciele drugiej grupy mieli się trzymać prosto, w postawie zwycięzcy. Obie grupy otrzymały jednakowe zadania do wykonania. Badani z pierwszej grupy wplątali się w kłopoty. Ci z grupy drugiej, którzy trzymali się prosto, z łatwością znaleźli rozwiązanie. Początkowo trzymanie się prosto nie będzie zbyt wygodne. Potrzeba trochę czasu, żeby przyswoić sobie tę dziwaczność. Trzeba odwagi, żeby ją zaakceptować. Niewykluczone, że będą cię bolały plecy czy nogi. Pozwól uzmysłowić sobie ten ból, rozpoznać go, podejść do niego uważnie i życzliwie, bez obwiniania się. Nie chodzi o to, że źle usiadłem, nie chodzi o to, że zawaliłem. Po prostu bolą mnie plecy albo nogi i ten ból nie pociąga za sobą żadnego sądu wartościującego. Nie chodzi o to, żeby się zadręczać. Zmienić pozycję po upływie chwili nie jest żadną hańbą. Czasami ludzie pytają mnie, czy mają prawo. Machnij ręką na tę koncepcję praw. Zastąp ją koncepcją wolności. A jeśli nie udaje ci się trzymać prosto? Trudno. Myśli cię zalewają? Zgoda, przyznaję. Nie zamierzam zmuszać się do tego, żeby oczyścić sobie głowę. Jestem pewien, że osiągnąłbym odwrotny efekt i moją głowę zalałaby niekontrolowana ulewa myśli. Zamierzam ponownie zmierzyć się z tym, co się dzieje. Chwytać swoje myśli tak, jak nadchodzą. Nie zamierzam dogłębnie ich analizować, tym bardziej nie zamierzam wypowiadać im wojny, ani zmuszać ich, żeby odeszły. Zamierzam uznać, że wszystkie moje myśli, całe moje postrzeganie, również zmysłowe, mają coś wspólnego z medytacją. Zasadniczo nie zamierzam nic robić. Zamierzam być. Medytacja nie oznacza oderwania się od rzeczywistości. Wprost przeciwnie. To otwarcie się na świat wszystkimi zmysłami, a co za tym idzie, całym ciałem. Wyczuć ziemię pod swoimi stopami, swoje uda pod swoimi dłońmi, ubrania na swojej skórze. Usłyszeć hamujące auto, rozmawiającego przechodnia, nie próbując tego zrozumieć, nie oceniając, nawet nie nazywając. Przyjmuję do wiadomości, że wszystko się w tym zawiera. Słyszę, widzę, odczuwam głód, jestem w kontakcie z ludźmi i nagle dźwięk przybiera na sile, staje się nieskończony, staje się poezją. Na początku jesteśmy bytami relacyjnymi, ale w ciągu naszego życia zrywamy stosunki, izolujemy się, zapominamy o tym szlachetnym geście, aby nie starać się wiecznie wyjaśniać, rozumieć, usprawiedliwiać, krytykować. Traktuję medytację jako bardzo prosty, nieskomplikowany trening wprowadzający do przejęcia tej wielkodusznej postawy, którą powinniśmy się nauczyć stosować również na sobie, a raczej przede wszystkim na sobie. Nie postrzegam tego treningu jak ćwiczenia, ani jak pracy nad sobą. To nie jest rozkaz, który należy wykonać, ani wyzwanie, któremu trzeba sprostać. To zaproszenie do tego, aby dać się porwać. To nie jest metoda introspekcyjna, ani metoda wynagradzania sobie, własnemu ja. Tu nie chodzi o nasze ja, ponieważ ja to nie jest odrębny byt, który medytuje, skupiony wyłącznie na sobie. Kiedy medytuję, odkrywam, w jak dużym stopniu stanowię jedność ze światem. Wchodzę w relacje z tym, co jest takim, jakie jest, włączając w to mnie samego, w akcie życzliwości, którego życie nas oduczyło. Przestań medytować i oddychaj. Oddychanie to naturalny akt, który nie wymaga żadnego wysiłku. Ale jednocześnie to nadzwyczajne zjawisko, akt życia w całym tego słowa znaczeniu. Właściwie tylko odpuszczając sobie i oddychając, czuję, że żyję. Medytacja jest tym samym. To naturalny akt, poprzez który pozwalam życiu do mnie powrócić, dzięki któremu znów staję się żywy. To szczególny akt wszelkich momentów, który polega na uwadze i przychylności, poza wszelkim osądem. Jestem smutny albo zdenerwowany? Przyjmuję do wiadomości mój smutek lub moje zdenerwowanie i zostawiam siebie w spokoju. Medytacja to oddychanie bez rozkazów czy kar. I to na tym właśnie polega siła jej uzdrawiania. Oddychać to ponownie zsynchronizować się z życiem. Medytować to zostawić siebie w spokoju i pozwolić sobie na to, aby znów stać się człowiekiem. Rozdział drugi. Skończ z podporządkowywaniem się. Wykorzystaj swoją inteligencję. Bądź zdecydowany, przestań służyć, a staniesz się wolny. La Boissy. Kiedy byłem dzieckiem, spędzałem wakacje z rodziną na południu Francji. Pewnego razu, gdy odpoczywaliśmy na plaży, moi rodzice zgłosili moją siostrę i mnie do konkursu na najpiękniejszy zamek z piasku. Mieliśmy na to godzinę, a ja się zabrałem do wznoszenia prawdziwego zamku z basztami i mostami zwodzonymi. Nie doszedłem nawet do połowy. Moja siostra postanowiła wyrzeźbić w piasku Biedronkę, a chcąc uczynić ją doskonałą, przyozdobiła ją konfiturą truskawkową. Przyniosła z domu cały słoik. Siostra zdobyła pierwszą nagrodę, a ja byłem niesamowicie rozczarowany. Nie dlatego, że wygrała, ale dlatego, że uważałem, iż nie przestrzegała reguł. Organizatorzy konkursu ewidentnie nagrodzili jej kreatywność oraz spryt. Przyznaję, że jej Biedronka była sukcesem. Ta dykteryjka przychodzi mi na myśl za każdym razem, gdy ulegam pokusie i zaczynam krok za krokiem ślepo podążać za regułą, w której ostatecznie grzęznę. Regułą, którą mi narzucono lub też, znacznie częściej, którą sam sobie narzuciłem, a którą nazywam nawykiem i której więźniem na próżno się staje. Wierzę, że postępuję słusznie, ale brakuje mi klarownej wizji sytuacji. To, co robię, zakrawa na absurd. Podporządkowanie się często wydaje się prostym rozwiązaniem i świadczy o ostrożności, ponieważ w ten sposób nie schodzimy ze szlaku wytyczonego przez innych. Już się nie boimy, że popełnimy błąd. Trzymając się ściśle zasad, jesteśmy przekonani, że postępujemy dobrze. Zupełnie bezwiednie poddajemy się aktowi zniewolenia. Czasem trochę marudzimy, ale mimo wszystko się do tego stosujemy. Étienne de la Boétie, który zasłynął przyjaźnią z Montaigne'em, napisał w 1549 roku, jako bardzo młody człowiek, niesamowitą książkę zatytułowaną Rozprawa o dobrowolnej niewoli. Ten nadzwyczajny tekst popadł w zapomnienie na całe wieki, aż wreszcie częściowo wrócił do łask za sprawą Gandhiego, apostoła idei biernego oporu. La Boétie stawia w swojej książce zaskakujące pytanie. Dlaczego człowiek z taką łatwością rezygnuje ze swojej wolności, żeby podporządkować się drugiemu człowiekowi? I odpowiada. Jednym z powodów jest nasz strach przed utratą tej odrobiny władzy, którą posiadamy, nawet jeśli w minimalnym stopniu. I formułuje tezę, która niestety nie straciła nic ze swojej szokującej wymowy. Tyran tyranizuje dzięki potokowi tyranów, bez wątpienia tyranizowanych, lecz kolejno tyranizujących. Pochlebcy, jakimi jesteśmy, przedwcześnie wykonują rozkazy, bo przede wszystkim nie chcą wywoływać burz. Powstrzymują się, służą swojemu panu lub też głównemu nurtowi. Nawet wyprzedzają jego pragnienia, ponieważ czerpią z tego korzyść. Przynajmniej taką, że pozostają przezroczyści, wtapiają się w tłum. Podporządkowują się, gdyż nie chcą ponosić ryzyka ani wpaść w kłopoty. Akceptują cenzurę i sami się jej poddają. Są przekonani, że nie ma innego wyjścia ani dla nich, ani dla społeczeństwa, jak tylko zniewolenie, zrzeczenie się, naśladownictwo. Udało im się wyrzucić z głowy ich najskrytsze marzenie zanegowania niektórych absurdalnych rozkazów. A przecież sami czujemy, że bezkrytyczne podporządkowanie się bez zrozumienia powodu, a więc de facto bez wyrażenia na to zgody, dławi nas, gasi, przeszkadza rozwinąć się inteligencji, którą mamy w sobie. Chcemy powiedzieć nie, ale coś nas powstrzymuje. Wychowanie? Warunki? Od momentu swoich narodzin człowiek jest nakłaniany do przybrania określonej formy. Zamiast tego powinien podjąć ryzyko i wziąć na siebie ciężar własnej wolności. W szkole uczy się postępować według zasad. Jest bombardowany wiedzą konieczną do tego, aby był dyspozycyjny na rynku pracy. Nie uczy się go ani myślenia, ani bycia istotą ludzką, lecz schematycznego powielania w trakcie testów kontrolnych i egzaminów wiadomości, które wykuł na pamięć. Nasz system edukacyjny zdaje się ignorować chaos dzisiejszego, a także jutrzejszego świata, w którym pewnego dnia każdy będzie nakłaniany do zmiany zawodu lub miejsca zamieszkania, do bardzo szybkiego rozwoju w ramach swojej profesji, aby się dostosować do prędkości życia w XXI wieku, epoki, w której będzie mu szczególnie potrzebna inteligencja sytuacyjna, żeby wsłuchać się w siebie, myśleć samodzielnie, zadawać pytania, czytać, a nie podporządkowywać się zasadom, które i tak bardzo szybko będą łamane. Zamiast kształtować ludzi w duchu przyjętym przez społeczeństwo, powinniśmy uczyć ich myśleć i być wolnymi. To zarazem dużo bardziej ludzkie, a jednocześnie skuteczniejsze. Mylimy kształcenie z kształtowaniem. Nawet zajęcia na trampolinach dla 4-letnich dzieci przeistaczają się w przyswajanie techniki i ocenę kompetencji. Tak więc skoki na trampolinie stają się walką, współzawodnictwem, dalekim od przyjemnej rozrywki i rozwoju, które schodzą na drugi plan. Potrzeba rozwoju jest mało istotna, jest postrzegana jak narcystyczne pragnienie, a przecież liczy się jedynie ślepa rachunkowość. Jesteśmy jak mały chłopiec, którym byłem na plaży. Wierzymy, że postępujemy dobrze, ale przygotowujemy grunt pod naszą porażkę. Nie potrafimy się już zdystansować i dostrzec czegoś więcej poza ramami, w których jesteśmy zamknięci, w których sami siebie zamykamy. Ale te ramy nie są zamknięte. Zasady są dużo mniej sztywne, niż nam się wydaje. Oczywiście czasem to ryzykowne wyjść poza ramy, aby obrać zupełnie nową ścieżkę. Gdybyśmy jednak dobrze się zastanowili, wszyscy doświadczamy sytuacji, w których odnajdujemy w sobie zasoby, jakich istnienia nawet byśmy nie podejrzewali. Wiedzę, o której nawet nie wiedzieliśmy, że ją posiadamy. Pojmujemy, że jesteśmy jak szczenie wrzucone po raz pierwszy do wody, które odkrywa, że instynktownie potrafi się na niej unosić, a nawet w niej pływać. Oto sytuacje, na jakie natrafiamy w życiu codziennym, banalne na pierwszy rzut oka, w których przeszliśmy samych siebie, w których wykazaliśmy się geniuszem, ponieważ pozwoliliśmy naszej inteligencji zebrać się na odwagę i dojść do głosu. Weźmy na przykład wielkich naukowców lub słynnych artystów. Rzucają oni światło na zjawisko, które każdy z nas może pogłębiać. Einstein zrewolucjonizował fizykę w dniu, kiedy postanowił obejść zasady obowiązujące w nauce jego czasów. Koncentrował się na tym, co jest, a nie na tym, co zostało ustanowione. Wywrócił naukę do góry nogami, ponieważ wybrał wolność. Po tym, jak Newton dostał w głowę jabłkiem, postanowił zejść z wytyczonej ścieżki, którą dla zwykłej wygody mógłby dalej podążać wzorem wielu współczesnych mu naukowców. Tamtego dnia, wyrzekając się zasad, odkrył prawo powszechnego ciążenia. Kiedy Kandinski zetknął się z dziełem Moneta, którego tematu nie potrafił rozpoznać, obraz przedstawiał Stuksiana, dostrzegł nagle potęgę malarstwa i wyzwolił się ze schematów i z ograniczeń, które sam sobie narzucał, dopóki nie zobaczył płótna Moneta. Co takiego zrobili Einstein i Kandinski, czego my generalnie nie potrafimy już robić? Rozbili formę. Sprzeciwili się istniejącym regułom i coś im zaświtało. Nawet za bardzo tego nie przyspieszali. Moja babcia robiła najlepszy sernik na świecie. Ale kiedy prosiłem ją o przepis, powtarzała, że trzeba wymieszać biały ser z jajami, cukrem, mąką. Czasem dodawała rodzynki, morele albo inne owoce. Myślałem, że specjalnie jest nieprecyzyjna. Powód był jednak inny. Za każdym razem zmieniała coś w sposobie przygotowania tego ciasta w zależności od weny. I czasem wychodziło lepsze, czasem mniej smaczne, ale zawsze chętnie je zjadano. Właśnie to mniej smaczne tak nas paraliżuje. Czujemy się pewniejsi, kiedy w kuchni używamy wagi i krok po kroku wykonujemy czynności zgodnie z przepisem, niczego przy tym nie modyfikując. Ryzykując to, że wiecznie będziemy się powtarzać, ryzykując to, że nigdy nic nas nie zaskoczy, ryzykując to, że zmienimy się w coś na kształt robotów. Chcesz zdać egzamin? Dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Przygotować udaną prezentację? Przede wszystkim zostaw siebie w spokoju. Odpuść. Wyzwól się z tych form, w których jesteś uwięziony, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Odkryj w sobie inne siły, inne atuty, dzięki którym odnajdziesz rozwiązanie. Jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat koncentruje się na powiedzeniu tego, co sobie zaplanował i co ćwiczył przed spotkaniem, będzie wytrącony z równowagi, kiedy padnie pytanie, którego się nie spodziewał. Zamiast starać się udowodnić, że ma otwarty umysł, będzie zablokowany przez to, czego się nauczył, przez zasady postępowania dobrze, które będzie próbował metodycznie wcielać w życie. Owładnięty obsesją pragnienia kontrolowania wszystkiego, nie będzie gotowy do tego, aby się zaangażować w rozmowę. Nie pozwoli sobie na to, żeby dać z siebie to, co najlepsze. Sam doświadczyłem czegoś takiego w czasie moich pierwszych wystąpień na konferencjach. Tak bardzo chciałem postępować dobrze, że cały czas traciłem oddech. Po kilkakroć czytałem to samo i redagowałem tekst na żywo. Wszyscy się nudzili, ze mną na czele. Podporządkowywałem się regułom, które sam sobie narzuciłem. Pewnego dnia wreszcie do mnie dotarło, że powinienem złamać te reguły. Oczywiście do tej pory przygotowuję się do konferencji, ale przychodzi taki moment, że przestaję już o tym myśleć. Kiedy pierwszy raz się temu poddałem i przygotowałem zaledwie parę notatek, żadnego zwartego tekstu, miałem wrażenie, jakbym skakał w pustkę i byłem zaskoczony intensywnością tego doświadczenia. Działo się coś, czego nie przewidziałem, ponieważ zacząłem odpuszczać, nabierać do siebie zaufania. Moje wystąpienia na konferencjach wreszcie stały się ciekawsze.